Dzień dobry, dzień dobry. Witam w pierwszym, w nowym 2022 roku odcinku. Jako że mamy nowy rok, to mamy też moc noworocznych postanowień. Być może niektórzy z widzów zastanawiają się, czy to nie będzie ten rok, kiedy w końcu wezmę się za inwestowanie w nieruchomości. Mocno trzymam kciuki i głęboko wierzę w to, że uda się w tym postanowieniu wytrzymać choć odrobinę dłużej niż w tych innych, że zacznę biegać, rzucę palenie, zrzucę zbędne kilogramy. Zazwyczaj ta noworoczna euforia mija nam w okolicach końca stycznia, połowy lutego, oby z tematem nieruchomości było dłużej. A jeżeli już pojawia się ta myśl, że być może warto zacząć inwestować w nieruchomości, to w drugim kroku na 100% pojawią się wymówki, dlaczego to jest bez sensu. Trzy najpoważniejsze, jakie wystąpią, to będzie A. Nie mam pieniędzy. B. Nie mam wiedzy. C. Nie mam czasu, bo prawdopodobnie pracuję zawodowo. O tym w ogóle, jak próbować łączyć pracę zawodową na etacie z inwestowaniem w nieruchomości, zrobię odrębny odcinek, bo uważam, że całkiem składnie idzie mi to od ponad 12 lat. Mam w tym temacie pewną wiedzę i postaram się nią podzielić. Ale ja 12 lat temu zaczynałem od rzeczy najprostszej, zakupu mieszkania deweloperskiego i po prostu dalszym jego wynajmie. To jest najprostsze, co możesz zrobić, jeżeli planujesz rozpocząć. I na tym chciałbym się w dzisiejszym odcinku skupić, na rynku pierwotnym. Czy rynek pierwotny w 2022 roku może zrobić z ciebie rentiera? A jeszcze jedno, w ramach bonusu znajdzie się też porada dla pana premiera, którą wymyśliłem sam. Ja jestem autorem i się pod nią podpiszę, jeżeli pan premier zdecyduje się skorzystać z mojej rady. W jaki sposób jeszcze bardziej nas w ramach chociażby Nowego Ładu 2.0 oskubać, żeby było skąd brać pieniądze na redystrybucję. Panie premierze, zachęcam również do oglądania tego odcinka, bo gdzieś w jego treści ta porada się pojawi. Zapraszam do oglądania. Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rynek pierwotny zrobi z ciebie rentiera, musisz umieć policzyć pewne rzeczy, między innymi okres zwrotu z inwestycji. Ja za chwilę pokażę, w jaki sposób przeanalizować przykładową inwestycję deweloperską pod kątem zwrotu z inwestycji i tego, ile może dla ciebie wygenerować, czyli kiedy możesz stać się wolny finansowo, inwestując w nieruchomości z rynku pierwotnego. Ale żeby to zrobić, trzeba przyjąć pewne założenia, no bo do obliczeń one się nam przydadzą. Pierwsze założenie będzie takie, że inwestujesz w długim okresie czasu i w najem długoterminowy. To jest rzecz numer jeden. Druga kwestia to, że nie posiadasz wolnych środków w kwocie na przykład miliona czy 1,5 miliona złotych, które to środki pozwolą ci na kupienie mieszkań 3-4, wyremontowanie i wynajmowanie od razu. Trzecie założenie do tych naszych kalkulacji jest takie, że kredytujesz się i jeżeli to robisz, to pożyczenie każdych 100 tysięcy z banku w ramach kredytu hipotecznego przekłada się mniej więcej na 550 zł miesięcznej raty. Czyli jeżeli pożyczysz 200 tysięcy, to ta miesięczna rata będzie 1100. Jeżeli pożyczysz 300 tysięcy, to jaka będzie miesięczna rata? 1650, tak, 1650. I te założenia pozwolą nam spokojnie przeanalizować wybraną jedną z wielu w Katowicach aktualnie prowadzonych inwestycji deweloperskich. Przyjrzyjmy się zatem, jak to może wyglądać. Sky Plus firmy deweloperskiej Atal, realizowana przy Słonecznej Pętli, czyli w zasadzie niedaleko Spotka, niedaleko katowickiego Ronda, bardzo dobrze skomunikowana z centrum miejscówka, gdzie w pierwszym tylko etapie to będą 3 budynki, firma Atal wrzuci na rynek 316 mieszkań, potem w drugim etapie dołoży 2 15-kondygnacyjne wieże, a trzecim etapem, takim zwieńczeniem, będzie 35-kondygnacyjna wieża, która będzie prawdopodobnie najwyższym miejscem, gdzie można mieszkać w Katowicach, zakładam, że z pięknym widokiem. Łącznie w ramach tej inwestycji na rynku pojawi się około 600 mieszkań. Najwięcej z tego, co widzę, jest trochę ponad 40-metrowych mieszkań. Cena metra kwadratowego przy zakupie takiego mieszkania to 9600. Czyli taką 40-metrową, chyba to będzie dwupokojowe lokum, a jeżeli nie, to 40-metrowa kawalerka, no za nią trzeba będzie zapłacić 384 tysiące. Jeżeli chodzi o wykończenie, Atal ma gotowe rozwiązanie, czy dla inwestorów, czy dla ludzi, którzy po prostu kupią tam mieszkania dla siebie. W zależności od standardu, w kwocie albo 900 zł za metr w wersji standardowej, albo 1100 w wersji VIP, można sobie takie mieszkanie wykończyć, łącznie z łazienką i białym montażem, natomiast nie będzie tam mebli kuchennych. My, zakładając, że inwestorsko robimy w tej cenie standardu, no to do każdego metra kwadratowego będziemy musieli doliczyć 900 zł, jeśli zdecydujemy się skorzystać z oferty Atal. Warto wziąć pod uwagę, czy nie kupić sobie miejsca parkingowego łącznie do tej inwestycji. Oczywiście można to zrobić, koszt to kwota 45 tysięcy, no i musimy coś jeszcze przeznaczyć na koszty około zakupowe. Założyłem roboczo, że to będzie 10 tysięcy złotych. A w związku z tym zakup takiej 40-metrowej, chyba tam jest niecałe 41 metrów, kawalerki, do tego wykończenie w standardzie 900 zł za metr i zakup miejsca parkingowego 45 tysięcy złotych, łącznie zamknie się kwotą 475 tysięcy. Oczywiście chciałbyś ty jako inwestor, żeby to mieszkanie A wynajęło się za jak najwyższą kwotę, a po drugie, żeby wynajmowało się jak najdłużej. Czyli jest taka pokusa, żeby założyć bardzo optymistyczną wysokość tego czynszu najmu, 2,5 tysiąca na przykład. No i żeby policzyć sobie, że mieszkanie będzie pracowało przez każdy kolejny rok 12 miesięcy. Przyjąłbym, że tak, wersja taka dobra, kiedy ja byłbym zadowolony samego czynszu najmu, to byłoby 2000 zł, ale do takiego pesymistycznego scenariusza przyjąłbym, że wynajmuje się mieszkanie przez 11 miesięcy w roku za kwotę 1500 zł. No a jeżeli uda się wygenerować lepsze wyniki, to tylko się z tego cieszyć. I teraz, jak to wygląda w długofalowym okresie? Ano, w przypadku wynajmu długoterminowego takie mieszkanie wrzuci Ci rok w rok do kieszeni 16,5 tysiąca złotych, a w perspektywie 10 lat z zainwestowanych środków uda się odzyskać 165 tysięcy. 16,5 tysiąca rocznie, 165 tysięcy przez 10 lat. Już widzę siebie na tej rajskiej wyspie, jestem wolnym finansowo rentierem. Ale, czy tak naprawdę będzie? Co warto wziąć pod uwagę? Załóżmy kilka rzeczy. Po pierwsze, chcesz to robić legalnie oczywiście, a pod rządami Polskiego Ładu nie ma innej opcji jak ryczałt, jeżeli jesteś osobą prywatną, jak ryczałt i 8,5% od przychodu, nie od dochodu i bez możliwości wrzucenia czegokolwiek w koszty, bez możliwości pomniejszenia tej stawki w żaden sposób. Więc jeżeli 1500 zł, no to minus 8,5%, to po pierwsze. Po drugie, na te pół miliona inwestycji miałeś 200 tysięcy swoje, 300 tysięcy pożyczyłeś z banku. To ile płacisz tej raty? Pamiętasz? Mówiliśmy chyba o 550 zł na każde 100 tysięcy pożyczone, czyli zarabiasz 1500 minus 8,5% podatku, a płacisz do banku co miesiąc 1650 zł. Ale deal! Co jeszcze? Ano, na pewno w ciągu tych wszystkich lat, kiedy mieszkanie będzie wynajmowane, nie wszystko uda się rozliczyć z kaucji. Czasem mieszkanie trzeba będzie odmalować na własny koszt, czasem wymienić jakieś elementy wyposażenia na własny koszt. Zatem pojawią się jakieś jeszcze nieprzewidziane koszty, które będziesz musiał ponieść, które w perspektywie takiego globalnego, totalnego rozliczenia Twoją rentowność obniżają i nie jesteś ich w stanie nijak przewidzieć. To, co na pewno zdarzy się na plus, to wartość tego mieszkania w czasie będzie rosnąć. Bez dwóch zdań, chyba że, czego nie jesteśmy również w stanie przewidzieć, okaże się, że z jakichś powodów lokalizacja jest mniej atrakcyjna. Mogą być powody takie jak demografia, czyli nagle Katowice się wyludnią i tych mieszkań będzie mnóstwo. Może być, że rynek najmu się rozhula tak, a załóż, że z tych 600 mieszkań 200 będzie kupionych inwestycyjnie. Musisz walczyć z innymi potencjalnymi wynajmującymi, żeby Twoje nie stało, tylko żeby pracowało. A co za tym idzie, musi być atrakcyjne i w dobrej cenie. A co za tym idzie, musi to oznaczać pewne nakłady albo obniżenie rentowności poprzez granie wysokością stawki czynszu. Być może w okolicy powstanie coś, no, koło czego ludzie nie chcą mieszkać, jakiś śmierdzący zakład produkcyjny typu spalarnia śmieci albo coś innego, co może powodować, że ta lokalizacja no, nie jest już taka fajna, mimo że jest w centrum, ale są inne, lepsze miejsca. Także te wszystkie czynniki, które musisz wziąć pod uwagę, jedynie część z nich jesteś w stanie przewidzieć i to nie wszystkie. Jeszcze jeden element układanki, kiedy uda się odzyskać wydane środki, zainwestowane środki, to dwa punkty widzenia. Możemy przyjąć pierwszy, że chcesz odzyskać całe zainwestowane 500 000, mimo że część tego była pożyczona z banku. No i biorąc pod uwagę, że w każdych 10 latach w dobrym czasie zarobisz 165 tysięcy, to zwrot całej inwestycji tego 500 000 zajmie prawie 40 lat. Gdybyś natomiast myślał o odzyskaniu, załóżmy, że trzymamy się tej proporcji, 200 tysięcy było twoje, 300 pożyczyłeś z banku. Gdybyś myślał o odzyskaniu tylko własnych zainwestowanych środków, czyli tych 200 tysięcy, a przez 10 lat zarabiasz 165, to powiedzmy, że po jakichś 15 latach zostaniesz z powrotem z tymi swoimi 200 tysiącami, a to, co będzie dalej się rozliczać, to będzie już tylko i wyłącznie kredyt bankowy. Także ten horyzont czasowy w dzisiejszych czasach, przy tych cenach nieruchomości na rynku pierwotnym, jest bardzo, bardzo, bardzo długi i to też musisz wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w nieruchomości na wynajem na rynku pierwotnym. Ja w ogóle zastanawiam się, oczywiście nie jestem ekspertem i jeżeli ktoś ma jakieś argumenty, chętnie ich posłucham, ale ja się zastanawiam, jaka jest kondycja tych wszystkich, którzy albo inwestowali, albo uczyli o tym, jak inwestować, robiąc na przykład flipy na pierwotnym. Jak można przy takich cenach zrobić flip na pierwotnym? Przychodzą mi do głowy dwa możliwe scenariusze. Pierwszy jest taki, że wpłacasz tylko opłatę rezerwacyjną, podpisujesz umowę rezerwacyjną, a potem szukasz kogoś, kto będzie chciał od Ciebie odkupić cesję takiej umowy po to, żeby mieszkanie kupić dla siebie. Druga wersja taka, że kupujesz deweloperkę pustą, robisz na ładnie i sprzedajesz, ale nie inwestorowi, tylko komuś, kto kupuje dla siebie, czyli Kowalskiemu. I to jeszcze ma sens, bo ludzi chcących kupić mieszkania jest dużo, natomiast mieszkań dostępnych no, jest trochę mniej, mam wrażenie, ciągle jeszcze, niż tych ludzi, którzy je chcą kupić, zwłaszcza w tej już minionej epoce bardzo taniego pieniądza. I tylko w tych dwóch przypadkach wydaje mi się, że można zarobić na inwestycji na rynku deweloperskim. Cesja umowy, czyli nie wydałeś całej kwoty, zarezerwowałeś mieszkanie, ktoś je chce kupić, ty mówisz, ja mam, sprzedam, doliczasz sobie jakąś marżę i opychasz, albo robisz na ładnie wyposażenie tego mieszkania i sprzedajesz, ale nie inwestorowi. Każdy rozsądnie myślący i liczący inwestor no nie kupi od Ciebie takiego mieszkania przy doliczeniu jeszcze Twojej marży, bo to się, krótko mówiąc, przestaje spinać. Najważniejszy wniosek z tego odcinka płynący, mój wniosek oczywiście, jest taki, że inwestycja w rynek deweloperski nie zrobi z Ciebie rentiera. Powtarzam, w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych cenach inwestowanie w rynek pierwotny, w najem długoterminowy po to, żeby zostać rentierem, moim skromnym zdaniem, kompletnie nie ma sensu. To się nie spina. Może zadziałać tylko w dwóch przypadkach. Kiedy masz bardzo duże nadwyżki finansowe i tak naprawdę nie wiesz, co z nimi zrobić. Jesteś prezesem na przykład jakiejś dużej firmy paliwowej. No i masz tyle hajsiwa, że po prostu chcesz je jakoś zainwestować. Wtedy okej, kupuj mieszkania. Drugi element, w którym może to zadziałać, jest taki, że bierzesz pod uwagę naprawdę bardzo długi okres czasu i nie będziesz potrzebował tych pieniędzy przed upływem 30-40 lat. Przez całe życie ciężko harowałeś, opłacając składki ZUS-owskie, więc po tych 40 na przykład latach pracy chcesz mieć jakąś drobną dorzutkę z tytułu najmu nieruchomości do tej fury pieniędzy, którą dostaniesz z ZUS-u. I wtedy to może mieć sens. I jeszcze na koniec moja obiecana wcześniej porada dla pana premiera, jak w bardzo łatwy sposób sprawić, żeby dodatkowe środki wpłynęły do budżetu rzeką, strumieniem i się przy tym nie narobić. Panie premierze, dlaczego jest tak, że ja, jeżeli kupuję nieruchomość z rynku wtórnego, to muszę zapłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, a robiąc to przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego nie? Przecież to jest jawna niesprawiedliwość. Po co wymyślać jakiś kataster, jakiś podatek od deszczówki, jakiś podatek od powierzchni dachu, jak można wprowadzić 2% od zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego? Tak po prostu. Nie trzeba żadnej armii urzędników, zrobią to notariusze. A przecież jeżeli ktoś kupuje nieruchomość na rynku pierwotnym, to znaczy, że znudziła mu się wielka płyta z lat 70., 80. To znaczy, że go stać, to znaczy, że mu się polepszyło, to znaczy, że może sobie pozwolić na zapłacenie tych dwóch dodatkowych procent. A jeżeli ktoś w ogóle kupuje na rynku pierwotnym mieszkanie inwestycyjne, to nad czym tu się zastanawiać? Przecież to jest ktoś, kto nie wie, co robić z pieniędzmi. Jak to w ogóle może być, że ktoś ma więcej niż jedno mieszkanie, a inni nie mają w ogóle mieszkań? To trzeba by wyrównać. Niemniej wprowadzenie, takie szybkie, jedno nocne głosowanie i po sprawie, wprowadzenie konieczności czy obowiązku płacenia 2% podatku od czynności cywilnoprawnych rozwiązuje sprawę. Proszę sobie sprawdzić i tu GUS może podpowiedzieć, ile mieszkań się sprzedało, jaka była wartość sprzedanych mieszkań, na przykład w zeszłym roku w tym kraju. Przemnożyć to przez 2% i od razu będzie wiadomo, jakie to kwoty przepływają poza budżetem, a mogłyby do niego trafić. Naprawdę, zachęcam do skorzystania z tego rozwiązania. To mówiłem ja, Radosław. I to w zasadzie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania, polajkowania czy polubienia. No i do oglądania oczywiście kolejnych odcinków. A za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Czuwaj!